To nie jest pierwszy raz, kiedy siłom obronnym Izraela zdarza się atakować przedstawicieli organizacji międzynarodowych i humanitarnych, no, co tłumaczy się jako strefę eksterminacji, gdzie po prostu żołnierze mieli rozkaz strzelania do każdego, wszystkiego, co się porusza. Czy to jest kobieta, czy to jest dziecko, czy to jest ktoś niosący flagę białą, czy poddający się, mieli takowy rozkaz. Więc nie ma tam przestrzeni do jakiegoś pokoju, nie ma przestrzeni do... Nawet nie ma przestrzeni chyba do humanizacji Palestyńczyków jako takich, prawda? Że to już jest tak, że oni są traktowani jak zwierzęta. Bo jak się pisze coś na kolanach i się nie jest niewysokiego wzrostu, a ma się tutaj biurko i tak się pisze, to wtedy po prostu możecie nie widzieć do końca, co się pisze i się takie cuda wypuszcza. To jest to, co właśnie nie przeszło. Słowo Izrael nie przeszło przez gardło polskiemu MSZ-owi, nie przeszło, że został zabity i że został zabity przez siły obronne Izraela.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Zapraszam na specjalne wydanie naszego kanału poświęcone tragedii w Strefie Gazy. Zginął Polak, ale zanim zaczniemy, to kciuki. Pierwszy kciuk dla Zarysu, Fundacji z Zabrza, z którą współpracujemy od 2 lat i drodzy Państwo, pora na wielkie podsumowanie akcji pomocy dla Ukrainy. Uwaga, teraz zobaczycie grafikę na Waszych ekranach. Jest to naprawdę imponujący bilans. Przez te 2 lata Zarys wysłał 347 palet pełnych sprzętu medycznego, 90 tysięcy kilogramów. Cała ta pomoc była warta 3,5 miliona złotych. Tak, drodzy Państwo, nie regulujcie odbiorników. To również Wasza zasługa, te 3,5 miliona, które udało się zebrać dla ofiar wojny, najbardziej potrzebujących. W sumie ciężarówek, które Zarys wysłał na Ukrainę, jest 11 i 2 ostatnie załadowane sprzętem właśnie czekają na wyjazd, czekają na zielone światło ze strony Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Także, drodzy Państwo, no przyczyniliśmy się, jestem dumny z tej współpracy z Zarysem do naprawdę wielkiej, wielkiej rzeczy. Już zdradzę Państwu, że Fundacja Zarys nie składa broni, szykuje za jakiś czas kolejną akcję, w którą na pewno się zaangażujemy i będziemy ją wspierać, myślę, że równie spektakularną i bardzo bliską naszym sercom, co ta, która właśnie się zakończyła. Także drodzy Państwo, legendarny kciuk dla Zarysu. Bardzo, bardzo dziękujemy za tą współpracę. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie mnóstwo fantastycznych książek, e-booków, audiobooków. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, Kajak KFD. Literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. I przypominam Państwu, że partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał. A moim i Państwa gościem jest dr Wojciech Szewko. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Tradycyjnie polecam Państwu kanał YouTube'owy naszego dzisiejszego gościa Na Wschód od Bliskiego Wschodu i chciałbym bardzo, bardzo podziękować Panu, Panie doktorze, że zgodził się Pan w tym ekstraordynaryjnym trybie porozmawiać w formie wydania specjalnego, no ale rzeczywiście wydarzenie olbrzymiej wagi, pierwszy potwierdzony przypadek śmierci Polaka na wojnie w Strefie Gazy. Proszę, zacznijmy może zanim przejdziemy do komentarzu, to proszę powiedzieć Panie doktorze, co się stało, co wiemy o tej tragedii?
Znaczy ja to śledziłem od wczoraj, od momentu, kiedy jeszcze nawet nie wiadomo było, kto został zaatakowany. Pojawiło się tylko nagle na kontach palestyńskich informacja, że zbombardowano właśnie konwój. Wtedy jeszcze twierdzono, że ONZ-u, bo wiadomo było, że jakiejś organizacji międzynarodowej i przypuszczano, że UNHCR-u albo ewentualnie UNRWA. Natomiast chwilę później zaczęły się pojawiać już informacje, wtedy kiedy ci zabici zaczęli być zwożeni do szpitala Al-Quds, że podróżowały 3 samochody. Te 3 samochody były bardzo dobrze oznaczone. One zajmowały się, znaczy ludzie zajmowali się wcześniej wyładunkiem wielkiego właśnie transportu żywności. Wyjechali następnie od miejsca tego, w którym mieli magazyn. Zarówno trasa, jak i w ogóle sam fakt ich przebywania był uzgodniony i zgłoszony do sił obronnych Izraela. I to jest potwierdzone. Natomiast no, w momencie, kiedy wyjechali, zostali zaatakowani. Jeszcze nie wiadomo, czy był to dron, czy samolot. Na pewno zostali zaatakowani z powietrza. Od razu powiem, że różnica jest taka, że jeżeli to jest dron, to drony latają wolniej, w związku z tym można się tam bardzo dokładnie poprzyglądać, poczytać sobie napisy na dachach. No i dokładnie w logo tej organizacji dzielny izraelski żołnierz wstrzelił się. W związku z tym zginęło 5 osób. Jeśli chodzi o tożsamość 3, to ona jest potwierdzona, natomiast tych dwóch kolejnych to się tam sprzeczne informacje. Tam jest rzekomo Kanadyjczyk i Amerykanin, z czego chyba Amerykanin podwójnego obywatelstwa. Jest na pewno był jeszcze kierowca palestyński. No wszyscy zginęli, tak? Niektórzy z mniejszymi obrażeniami, to tych właśnie, których widać, między innymi Polaka, niektórzy z większymi, to tam ich już nie pokazują specjalnie, są wyblurowani nawet na tych filmach. No i to się wszystko pojawiało już w okolicach północy i wiadomo na razie tylko tyle.
Zdjęcia, od razu wyjaśnię, panie doktorze, że zdjęcia są tak wstrząsające i drastyczne ofiar, że ich nie pokażemy, ale pokazano między innymi paszporty zabitych. No, wstrząsający dla mnie widok, 3 paszporty, jeden z nich cały w krwi, brytyjski, australijski i no, niestety polski. Tożsamość tego pana jest ustalona, był to 36-letni Damian Sobul, pracownik tej organizacji World Central Kitchen. Wielka tragedia.
Znaczy, to nie jest pierwszy raz, kiedy siłom obronnym Izraela zdarza się atakować przedstawicieli organizacji międzynarodowych i humanitarnych. No, co prawda, z jednej strony można powiedzieć, że dowództwo armii izraelskiej deklaruje wszelką pomoc, generalnie no, zakazuje tego typu ataków, ale z drugiej strony, gdybyście państwo poczytali sobie, co nie jest niestety łatwe, jeżeli ktoś nie zna tych języków, fora takie, które są na Telegramie różnych izraelskich takich aktywistów, no to oni tam świętują. Znaczy już wiedząc o tym, kto został zamordowany, oni świętują to, że właśnie te karaluchy, które dostarczają terrorystom jedzenie, prawda, zostały pomordowane. No trzeba pamiętać, że w samym Izraelu jest wielki, naprawdę wielki sprzeciw z różnych stron zresztą sceny politycznej, wobec w ogóle dostarczaniu żywności i jakiejkolwiek pomocy humanitarnej do Izraela. Przecież połowa tej blokady, która się odbywa na terytorium Izraela, to przecież robią to demonstranci, a nie tylko sama armia. W związku z tym atmosfera polowania na dziennikarzy to jest jedna rzecz, bo tam dziennikarz naprawdę, jeżeli się ma oznaczenie, ja przypuszczam, że ci dziennikarze mają większe szanse na przeżycie, jeżeli poruszają się nieoznakowanymi pojazdami, nie mają tych swoich kamizelek i tych hełmów, bo to zwiększa ich prawdopodobieństwo przeżywalności. I to zresztą dokładnie identycznie, 1:1 jest w tej chwili w Libanie, gdzie przecież izraelskie samoloty lecą i nie ma tu setki, prawda, bombardowań, prawda, jakichś bombardowań dywanowych, tylko to są punktowe ataki, to głównie kto? Głównie dziennikarze w oznaczonych pojazdach, głównie teraz ostatnio znowu przedstawiciele UNIFIL-u, prawda, czyli tych sił rozjemczych, prawda, którzy są, też został ich samochód zaatakowany. Te samochody są zawsze bardzo dokładnie oznakowane również, żeby z powietrza było dokładnie widać, w kogo się celuje i jakoś za każdym razem wypada właśnie w nich. Więc to jest moim zdaniem
Tylko ja wejdę panu w słowo, mówi pan o tym, że rzeczywiście wielu Izraelczyków, tych szczególnie radykalnych, jest wkurzonych na organizacje międzynarodowe, że pomagają Gazie i cywilom, ale ja słyszałem, że Izraelczycy dzielą organizacje humanitarne na te nasze, te dobre i te złe, nasze i obce. I o ile, nie wiem, te wszystkie ONZ-owskie agendy są na czarnej liście, to podobno ta organizacja jest podobno bardzo lubiana przez Izraelczyków.
Tak, jest jak najbardziej, tylko powstaje pytanie, czy ten, który tam miał palec na spuście, akurat wnikał w szczegóły, tak? Czy był do tego stopnia światły, nie wiem, oglądał nas, historię realną na przykład i potrafił odróżnić jedno od drugiej. Ja mówię o generalnej atmosferze dotyczącej obecności w ogóle świata. Zresztą, wie pan, że w momencie, kiedy słyszy się z ust połowy członków rządu podżegające do tego typu ataków, czy na dziennikarzy, czy właśnie na organizacje zagraniczne, czy światowe, humanitarne teksty, no to taki człowiek mógł równie dobrze stwierdzić, że jeszcze dostanie za to medal. Co więcej, przypuszczam, że jeżeli już ustalą, to idę o naprawdę zakład, że Ben-Gwir, Smotrich, a szczególnie Ben-Gwir, powie, że powinien ten człowiek dostać medal. I takie mniej więcej będą komentarze, bo to już jest nie pierwszy raz. No, zresztą proszę zobaczyć, no jakby nie było dwa dni temu, dwa albo trzy, a to już nie pamiętam akurat dokładnie, był przecież atak, teraz zbombardowano już w samym Rafach takie namioty, gdzie dziennikarze się gromadzili. Zresztą trafiono w taki samochód, który miał Associated Press, AP wyraźnie na dachu. No.
Amerykańska akurat... agencja.
Tak, więc no i teraz co, znowu uznamy, że z drona, z którego naprawdę można przecież, jeżeli ktokolwiek widział, jak wyglądają te kamery na tych dronach właśnie, tych bojowych, tych wysokiej jakości, których używa właśnie Izrael, zresztą ze swoją tą optyką, prawda, która jest bardzo dobra, to tam naprawdę można drobnym druczkiem przeczytać, co jest napisane, więc to nie jest tak, że się nieświadomie podejmuje decyzję o tego typu ataku. Tu też nie jest to też nie są takie okoliczności, gdzie z drugiej strony mamy ogień przeciwlotniczy, rakiety latające, prawda, jakieś tam pioruny, strzały i inne, że ten pilot ma pół sekundy na podjęcie decyzji, prawda, bombardujemy czy uciekam, ratuję życie. No to tak nie jest. Więc tych przypadków jest ostatnio za dużo, a to jest te z Libanu, które były ostatnio, no tak samo. No, przypadkowo zbombardowano stację pogotowia, spalono ileś tam tych sanitarek. No, to są, znaczy, no niestety, ale teza o tym, że jest to świadome działanie, no to ona właśnie, widzisz pan, właśnie dlatego te wnioski do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz liczne do Międzynarodowego Trybunału Karnego, to trzeba też pamiętać, to nie są wnioski dotyczące wypadków, można powiedzieć, przy pracy, tak? Znaczy tego, że w ogniu walk, prawda, no jest wojna, ludzie giną, prawda, tam pociski wybuchają. Te wszystkie zarzuty dotyczą świadomej polityki rządu. To jest udowadniane tam, tak? Czyli relacja między na przykład podżegającymi do głodzenia czy do ataków wypowiedziami członków rządu, to zresztą było na tym procesie, prawda, jako dowód pokazywane, a z drugiej strony żołnierze, którzy dokładnie te same slogany już przed walką sobie tam śpiewają i powtarzają wtedy, kiedy dokonują zbrodni wojennej, tak? Więc to jest... Więc na tym polega problem, nie na tym, że tam się coś wydarzyło. Natomiast to, co jest szokującego, mogę powiedzieć, to to, że się Izrael przyznał. Bo zwykle to jest, oczywiście nie pada słowo nigdzie w komunikacie zabiliśmy, zaatakowaliśmy, zbombardowaliśmy, tego jest unikane, jest to jak ognia, natomiast no, wyraża współczucie, będzie badał na najwyższym szczeblu, co więcej, to pozwoli to jest też nie jest w celu ukarania winnych, żeby nie było wątpliwości, coś takiego nie pada, celem tego śledztwa, to warto zwrócić uwagę na konkretne sformułowanie, jest zrozumienie tej sytuacji, zrozumienie, żeby ewentualnie zapobiec na przyszłość. Czyli krótko mówiąc, całe śledztwo nie wyłoni winnego, nie wyłoni osoby, która popełniła tą zbrodnię wojenną jawną, tylko, no bo to jest atak na cywilów, na pracowników organizacji humanitarnej, co więcej, potwierdzoną tożsamością, co więcej, zgłoszoną do IDF-u, tak? No nie to, że tam sobie ludzie jeżdżą sobie jak chcą i gdzie chcą. Trasa była zgłoszona, więc nie będzie to winnego, natomiast będzie to w celach szkoleniowych, żeby IDF, nie wiem, tylko czy mniej atakował, czy precyzyjniej atakował tych wolontariuszy w przyszłości. No i to, co zostało również osiągnięte, to, że na razie ta organizacja powiedziała, że wstrzymuje dostawy. Co jeżeli zestawimy z informacją sprzed kilku dni, że przecież zablokowano możliwość wjazdu Organizacji Narodów Zjednoczonych w ogóle do Gazy, czyli UNRWA, że ona nie może już dostarczać do Gazy, zresztą chyba, nie wiem, czy zakazano jej działalności, czy nie na terytorium Izraela, ale na pewno zablokowano już możliwość, no to zwracamy do punktu wyjścia. Jednych zablokowaliśmy, drugich zbombardowaliśmy, pomocy humanitarnej nie będzie, ludzie będą umierać. I niestety, jeżeli byśmy poczytali właśnie te slogany w tej skrajnie prawicowej, ekstremistycznej, no ale reprezentowanej w rządzie, więc tutaj się nie ma co obrażać na to, prasie izraelskiej, to tam są głosy zadowolenia.
Że się... No właśnie, ale kluczowe jest, panie doktorze, co się konkretnie stało, bo ja śledzę dyskusję bardzo zażartą internautów, no wszyscy jesteśmy zszokowani tym, co się stało śmiercią naszego rodaka, ale jest dużo, wiele możliwości i wersji wydarzeń. Podam kilka, które się przewijają w tej dyskusji. Pierwsza, no zwykła pomyłka. Myślał ten żołnierz izraelski, który nacisnął ten guzik, że to jadą rzeczywiście jacyś palestyńscy terroryści. Druga, odbiło mu. Ekstremista ultraprawicowy popełnił zbrodnię wojenną. Trzecie, jest pewne przyzwolenie, to jest trzecia wersja, do takich działań w dowództwie izraelskim. No i ta czwarta, najbardziej koszmarna, w którą trudno uwierzyć, ale ona się pojawia w dyskusji, że po prostu Izrael stosuje głód jako metodę wojenną i świadomie po prostu ktoś wydał rozkaz, no to w takim razie dokonujemy tego ataku, żeby sparaliżować działania tej organizacji na terenie Strefy Gazy. Przyznam, że ta ostatnia, gdyby była prawdziwa, no to w ogóle w głowie byśmy mi to nie mieściło, że coś takiego mogłoby być. No ale, jaka jest panu najbliższa wersja?
Ale zapytam się, no nie wiem, czy widział pan Harec też kilka dni temu. Jest taki wielki artykuł, można sobie go odkłódkować i przeczytać. Ja mówię o państwie, którzy tego nie czytali. Jest wielki artykuł mówiący, udowadniający, że niestety, ale IDF zrobił tak zwane killing zone, co tłumaczy się jako strefę eksterminacji, gdzie po prostu żołnierze mieli rozkaz strzelania do każdego, wszystkiego, co się porusza. Czy to jest kobieta, czy to jest dziecko, czy to jest ktoś niosący flagę białą, czy poddający się, mieli takowy rozkaz. W związku z tym to uprawdopodobnia tezę o tym, że jest co najmniej milczące przyzwolenie, a jeżeli nie głośne przyzwolenie, przecież my nie mamy do czynienia, proszę zobaczyć, ani pan, ani ja nie dotrzemy w życiu do tych ludzi, którzy tak naprawdę wydają rozkazy. Ci, którzy się pojawiają w mediach, to jest szef sztabu, ewentualnie zastępca szefa sztabu, ewentualnie rzecznik prasowy. Natomiast, no i ewentualnie możemy sobie pooglądać filmiki, które już sami żołnierze izraelscy tam z wysadzania czegoś czy okradania jakichś domów wrzucają radośnie do internetu, prawda? Natomiast ci, którzy naprawdę podejmują decyzje, poziom kapitana, majora, pułkownika, to są osoby dla nas całkowicie anonimowe. One się pojawiły tylko raz w śledztwie, wtedy, kiedy zabito własnych obywateli, prawda, którzy się poddawali, i wtedy tam pokazano jak gdyby ten cały łańcuch dowodzenia. Natomiast poglądów tych ludzi, którzy dowodzą bezpośrednio i wydają ten rozkaz, bo ja nie wierzę, żeby tak, nie ma w żadnej armii zachodniej, żeby pozostawić decyzję o ataku w rękach tylko i wyłącznie operatora, szczególnie, że to był dron. Że zawsze jest to, no chyba, że bombarduje się wszystko, co się rusza, prawda, no ale to jest, jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, a Izrael twierdzi, że nie ma miejsca, że zawsze starannie wybiera cele, proszę pamiętać, że to jest taka narracja, no to w takim razie kto wybrał starannie ten cel, tym bardziej, że cel zgłoszony, że to jest cel, o którym izraelska armia na pewno wiedziała, ponieważ ta organizacja o to zadbała, zresztą było to robione w koordynacji, ta cała akcja z izraelską armią. Więc te kolejne niestety od przyzwolenia aż pod świra, któremu odbiło albo który stwierdził, że dostanie od Ben-Gwira medal z kartofla, to jest wysoce prawdopodobne. Znaczy najmniej prawdopodobny jest ten błąd ludzki, że mu się pomyliło. No z czym mu się pomyliło, przepraszam? Z czym konkretnie mogły mu się trzy samochody oznaczone jako pomoc humanitarna z wyraźnym logo na dachu, w korytarzem jadący zgłoszonym, w miejscu zgłoszonym, kto tam się jeszcze mógł pojawić? Znaczy, gdyby to było inne miejsce, to ja bym jeszcze oczekiwałem, żeby w tej dyskusji w internecie albo na ruskich, albo na Ukraińców, prawda, było, bo to jest jeszcze takie uniwersalne u nas poszukiwanie, łączenie kropek. Natomiast tutaj, no tak czy inaczej, no jest to przykre zdarzenie. Najbardziej przykra jest oczywiście reakcja polskiego rządu i polskich władz, bo inne państwa się zachowały bardzo dobrze. Nawet ten IDF się zachował wbrew pozorom w miarę przyzwoicie, bo przynajmniej już nie zaprzecza, bo to zawsze jest tak, że zawsze zaprzeczają ją albo mówią, że to rakieta Hamasu była, albo myśliwiec Hamasu, bo to jeszcze tego nie było. Natomiast tutaj przynajmniej tego nie ma, no już... Pośrednio się przyznają do tego, że to oni, chociaż takie słowo bezpośrednio, że to myśmy zabili, to nie padło.
Zaraz przeanalizujemy i reakcję Polski, Australii, innych krajów i co z tego może wyniknąć, ale jeszcze jedna rzecz a propos miejsca, bo kluczowe też jest dla mnie to, gdzie został trafiony ten konwój, bo według części doniesień gdzieś w tej części Strefy Gazy, w której już nie ma poruszających się samochodów bez zgody IDF-u gdzieś na
tak,
północy.
Bo to w centralnej części gdzieś było i to jest taka droga nad samym morzem.
No to skąd by tam się miał wziąć konwój Hamasu?
No to właśnie, no dokładnie właśnie to jest to pytanie. No to właśnie to w ten sposób można zadać to pytanie.
Tunelu musiałby wyjechać.
No bo, wie pan, gdyby to jeszcze byli ludzie idący na piechotę, tak, no to wiadomo, że tam gdzieś z tunelu wypełzli, ale co tutaj, wyjechali z tunelu tymi jeepami?
Oczywiście wersji jest bardzo dużo na temat tego, co się wydarzyło i pewnie będzie jeszcze więcej. Jedną z nich bardzo przekonująco przedstawił Haaretz, najważniejsza izraelska gazeta. Otóż dziennikarz gazety, powołując się na źródła w aparacie bezpieczeństwa Izraela, w ten sposób rekonstruuje atak. Otóż motywem było podejrzenie Izraelczyków, że w tym konwoju, w jego skład dostał się Hamasowiec, uzbrojony w dodatku, i to on miał być celem tego uderzenia, i rakiety były trzy. Pierwsza rakieta uderzyła w pierwszy samochód. Wówczas ci pracownicy organizacji humanitarnej wybiegli na zewnątrz, żeby przesiąść się do drugiego. Wtedy Izraelczycy odpalili drugą rakietę, która uderzyła w drugi samochód, i ci ludzie z tego drugiego samochodu, przynajmniej ci, którzy przeżyli ten drugie uderzenie, pobiegli do trzeciego, i trzecia rakieta uderzyła w trzeci samochód. Więc tak to wyglądało według Haaretz, i Izraelczycy podają, że zginęło 7 osób, Palestyńczycy z amerykańskim i z kanadyjskim paszportem i 5 obywateli Australii, Wielkiej Brytanii i Polski. No, gdyby się to potwierdziło, drodzy Państwo, gdyby tak rzeczywiście było, to wygląda na to, że Izraelczycy jednak wiedzieli, do kogo strzelają, że jest to konwój humanitarny, szczególnie że, jak podaje Haaretz, trasa była uzgodniona i była zgoda izraelskiej armii na ten konwój z pomocą humanitarną, no ale celem miał być jakiś Hamasowiec, który podobno dostał się do tego konwoju, ale jak pisze dziennikarz Haaretza, jednak został w magazynie, z którego konwój wyruszył. Gdyby to się potwierdziło, to byłby rzeczywiście, rzeczywiście gruby skandal. Tym samym dochodzimy do tego skandalu, który wybuchł wokół tych stref eksterminacji, killing zones. Jest filmik też, nie wiem czy pan widział, na pewno pan widział w internecie, który pokazuje izraelskich żołnierzy, którzy właśnie zabijają bezbronnych ludzi. Chyba tam jest jakiś pan palestyńczyk, który gdzieś chciał wrócić z jednego sektora do drugiego, wylazł z tego i mimo że się poddaje, to zostaje zabity. Nie wiem, czy pan widział to.
Tak, oczywiście widziałem. To nie jest ten filmik ze spychaczem, tam gdzie jeszcze próbowali ukryć te ciała, prawda, tym spychaczem przejeżdżając. No to niestety tak jest skonstruowane. No ta wojna już nas chyba przyzwyczaiła do zbrodni wojennych popełnianych w sposób rutynowy. Bo to tak trzeba powiedzieć. Jedna, bo gdyby, wie pan, podczas innych konfliktów zdarza się, że gdzieś tam zostanie odkryta zbrodnia wojenna i cały świat, wszystkie kamery, prawda, wszyscy ci moralizatorzy międzynarodowi potępiają gdzieś zbrodnie, tu w Darfurze, tu gdzieś, prawda, że takowe się wydarzyły. Tutaj, a być może to jest taka taktyka informacyjna państwa położonego w Palestynie, żeby po prostu znieczulić jak gdyby tą opinię publiczną, i do momentu, dopóki właśnie nie zginą albo międzynarodowi obserwatorzy, albo nie zabije się w jednym bombardowaniu, nie wiem, 2000 Palestyńczyków, to tak naprawdę to się zaczyna, to znaczy zaczynamy przechodzić do tego, do porządku dziennego. No na szczęście, powiedzmy sobie, opinia publiczna to jest nie tylko Polska. Świat jest dużo bardziej sprawny, jeśli chodzi o całą tę sytuację. Widać, że jest przynajmniej kilka czy kilkanaście krajów, które nie pozwolą na przechodzenie właśnie do porządku dziennego. No i tyle. Natomiast jeżeli jeszcze wróćmy jeszcze do samego tego incydentu, ja tylko właśnie przypomnę, bo to jest bardzo często pomijane. Trzeba pamiętać, że w czasie tego konfliktu wyjątkowym przypadkiem jest to, że giną w wielkiej liczbie naprawdę celowane, i to są ewidentnie celowane w nich przede wszystkim dziennikarze, po to właśnie, i to jest w moim przekonaniu, jest to świadoma praktyka tamtego kraju, żeby ograniczyć możliwość niezależnego przekazu ze Strefy Gazy, żebyśmy byli skazani wyłącznie na komunikaty oficjalne sił obronnych Izraela. To jest jak gdyby jedna teza. I to już, no, mamy już tyle przypadków udokumentowanych, gdzie wiadomo, że już na tego jednego faceta z Al Jazeera, to mu tam przecież całą rodzinę wybiło, ile razy tam na niego polowali, ile razy on był ranny Znaczy widać, że śledzą tego człowieka, chcą go zabić. No i do tej pory się go nie udało zabić, ale już rodziny absolutnie nie ma, bo gdzie tam jego rodzina jest, to za każdym razem ich tam zabijają. Teraz mieliśmy permanentne ataki na sanitarki. Ten szpital Al-Shifa to akurat bym pominął tutaj, bo to jest dużo bardziej skomplikowana moim zdaniem historia, ale teraz mamy ataki na przedstawicieli organizacji właśnie Narodów Zjednoczonych na terytorium Libanu, teraz znowu na terytorium Strefy Gazy. I za każdym razem jednocześnie słyszymy, nie, my jesteśmy najbardziej humanitarną, czy jak tam któryś taki humanistyczną powiedział pięknie, tak? Jesteśmy najbardziej humanitarną armią na świecie, bardzo starannie dobieramy cele, staramy się unikać ofiar cywilnych. Znaczy, że jak jest to? Albo strzelamy do wszystkiego, co się rusza, albo strzelamy do tych, do których chcemy. No to którą wersję sobie tym razem IDF wybiera? Bo jeżeli wiemy dokładnie, do kogo strzelamy, no to było to świadomie zrobione. Jeżeli nie, to znaczy, że tak naprawdę strzelamy do każdego cywila, który tam się porusza, a potem go automatycznie zapisujemy do Hamasu.
O matko, no chciałbym się bardzo mylić, jeżeli chodzi o to, co teraz powiem. Nie wiem, może pan mnie skontruje, panie doktorze, ale w oparciu o to konflikt, obserwuję go już ponad 20 lat, uważam, że do odpowiedzialności od człowiek, który zacisnął spust, zostałby pociągnięty tylko i wyłącznie wtedy, gdyby zginęli Izraelczycy w takim pomyłkowym, jak pisze część portali, ataku. Natomiast, tak jak pan mówił, nie wierzę w to, żeby ktoś stanął przed sądem za to.
Nie, znaczy co więcej, to będzie, ja jestem nawet przekonany, że właśnie ten rząd różni się od poprzednich rządów, bo przy poprzednich rządach jeszcze były pozory zachowno. Może też były też inne administracje amerykańskie, więc to zawsze ta reakcja Stanów Zjednoczonych była bardziej niepewna. W tej chwili to jest w czambu popieranie wszystkiego, co tamten kraj zrobi. Więc być może z tego powodu pojawiła się taka kultura całkowitej bezkarności, również bezkarności międzynarodowej. I to, co robi w tej chwili społeczność międzynarodowa, przypomnijmy, to jest 100 kilkadziesiąt krajów świata, to nie są jakieś 2 czy 3 kraje, to jest to, że prawdopodobnie tak czy inaczej będą starały się pociągać do odpowiedzialności takie osoby, nawet zaocznie. Czy one będą być może chronione
przez... Ale Izrael nigdy nie wyda. Panie doktorze,
no, ale to Izrael będą musiały zasady... To wszystkie wakacje będą musiały spędzać w tym kraju albo latać bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. To będzie drugie miejsce bezpieczne, bo w innych miejscach po prostu będą czekały nakazy aresztowania. Tak się, no to nie ma innego sposobu niestety na egzekwowanie tutaj prawa. Natomiast jest, i tutaj chyba się każdy zgodzi, kto obserwuje problematykę izraelską z bliska, że zmieniło się to również społeczeństwo. Po tym 7 października przyzwolenie dla czegoś takiego staje się przyzwoleniem społecznym. Tak? To jest cały czas, mamy prawo to robić, bo oni nam zrobili, prawda, to i to. Więc nie ma tam przestrzeni do jakiegoś pokoju, nie ma przestrzeni do... Nawet nie ma przestrzeni chyba do humanizacji Palestyńczyków jako takich, prawda? Że to już jest tak, że oni są traktowani jak zwierzęta i tylko różnica pomiędzy lewicą i prawicą jest taka, czy będą te zwierzęta usypiane, prawda? Czy mordowane ze szczególnym okrucieństwem, tak? Ale jakby nie ma tego elementu humanizacji. Znaczy, jak tak sobie śledzę te wypowiedzi w różnych mediach, no to jest, nie wiem, 10-15% w tej chwili margines, to są ludzie gdzieś tam, którzy mówią o prawach człowieka, o jakichś zachowaniach humanitarnych, o przestrzeganiu praw człowieka. Cała reszta tej sceny politycznej dyszy po prostu cały czas tą krwią i tam się napawa się właśnie, znaczy nie potępia takich działań, no napawa się nimi.
Tak, ale wie pan, muszę powiedzieć, panie doktorze, że to jest też pewna nuta, którą pan dotknął, który dużo o tym myślę ostatnio, bo kiedyś w społeczeństwie izraelskim była bardzo, bardzo duża taka liberalna część, na przykład, kiedy doszło do masakry w obozach dla palestyńskich uchodźców Sabra i Shatila podczas pierwszej wojny libańskiej na początku lat 80. i Izraelczycy dopuścili de facto do tego, nawet nie dokonali tego, bo to zapewne ich przyzwoleniem zrobiła falanga chrześcijańska, to przecież były gigantyczne demonstracje na ulicach izraelskich miast, jakieś komisje śledcze, pociągali ludzi do odpowiedzialności, wielka awantura, a dzisiaj, owszem, są demonstracje, ale nie ma w obronie, nie wiem, Palestyńczyków i łamania ich praw, tylko dotyczą one niezadowolenia z rządów Netanyahu i tego, że nie ma dealu zakładniczego.
Znaczy ja panu powiem właśnie, że to chyba właśnie tak. To właśnie było też na Twitterze, gdzie uchwycono taką jedną kobietę, która tam miała jakiś taki transparent stop wojnie, prawda, stop zabijaniu, że to na tą całą wielką, wieluset tysięczną demonstrację jedna taka osoba się zdarzyła. No zdarzyła się. Tak, znaczy to jest o tyle istotne, bo tam już abstrahując od kwestii jakichś moralnych czy moralizowania, bo jednak w konfliktach międzynarodowych szczególnie rzadko kiedy mamy do czynienia z moralnością, najczęściej z jakimś interesem. Natomiast to też powoduje, że jak to bardzo ładnie mówią, powiedzieli właśnie Francuzi dzisiaj, no właśnie to wczoraj, bo wczoraj pojawiła się ta nowy projekt rezolucji, że tak naprawdę jedynym sposobem na osiągnięcie trwałego pokoju w tej chwili na Bliskim Wschodzie, oczywiście poza pomysłami izraelskimi wymordowania wszystkich Palestyńczyków, czy wyrzucenia ich, wygnania gdzieś dalej, to jest niestety, ale narzucenie rozwiązania, nie wynegocjowanie, tylko narzucenie stronom rozwiązania. I to narzucenie takiego rozwiązania, z którego obie strony mogą być niezadowolone. Co prawda to nie jest pierwszy raz, no samo pojawienie się państwa Izrael, prawda, na terytorium dawnego mandatu Palestyny, zresztą razem z państwem palestyńskim, też było narzucone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, bo przecież nie wynikało z woli lokalnej ludności, nie wiem, wyrażonej w jakiś referendum. To też było, prawda, oktrojowane, prawda, czyli przyniesione w teczce. W związku z tym tutaj Francuzi moim zdaniem mają rację, że jedyny sposób to jest narzucenie ponownie rozwiązania i gwarancja międzynarodowa, gwarancja to znaczy włącznie z wprowadzeniem wojsk międzynarodowych czy zagranicznych, które będą gwarantowały przestrzeganie tego typu ustaleń, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby strony w wyniku dialogu wzajemnego posunęły się chociaż o milimetr w tej chwili. Nawet już do Oslo moim zdaniem nie wrócą, to już jest wszystko passé.
No tak. No dobrze, to wracamy. Drodzy Państwo, oczywiście poszliśmy w dygresję, ale ważny jest też ten kontekst, dlaczego mogło dojść do tej tragedii, dlaczego ten pocisk trafił w samochód, którym poruszał się nasz rodak. To teraz reakcja. Kiedy umawialiśmy się rano na tą rozmowę, porównywaliśmy reakcję, pierwszą reakcję władz Australii, których obywatel zginął w tym ataku, z reakcją władz polskich. No i muszę powiedzieć, że na korzyść, niestety, przykro mi to powiedzieć, wypadła Australia.
No to jest jeszcze mało, że na korzyść, no tam się wypowiedział premier, tak? U nas po ilu? 8 godzinach świeżo dobudzony, jak rozumiem, rzecznik MSZ-u. Powiedział, że prosimy o wyjaśnienia i sprawdzamy, prawda, gdzie już premier Australii domagał się śledztwa niezależnego, domagał się wskazania, ukarania winnych. Tak, to jest, mamy reakcję polskiego MSZ-u. No nie wiem, czy Państwo macie okazję zobaczyć to na Twitterze. Ja zrobiłem screen, bo nie wiadomo, może zdejmą ten komunikat, ale komunikat polski został tak sformułowany, że to jest w ogóle, jest to wstyd moim zdaniem na pół świata, że pod tekstem polskiego MSZ-u pojawiło się takie wyjaśnienie, takie twitterowe. Oni umieszczają to pod największymi fake newsami. Jak ktoś puszcza jakąś dezinformację totalną albo fake newsy, to wtedy się oni nie zdejmują tego tweeta, prawda? Tylko pododają jak gdyby prawdziwość albo kontekst. I to się pojawiło pod tekstem naszego MSZ-u. W związku z tym jest to skrajnie żenujące wręcz, że polski MSZ, tak jak jakaś ruska fake newsownia, musi być poprawiany przez Twittera.
A co oni poprawili konkretnie? Jakiej informacji zabrakło w tym w polskim wpisie?
Znaczy tak, w ogóle nie powiedziano, że ten człowiek zginął. Tam nie ma nic o śmierci, tylko że składają wyrazy współczucia. Kto go zabił, nie wiadomo. W wyniku czego nie wiadomo. Ja tam jeszcze mam do tej właśnie twitterowej jeszcze mam jedną pretensję, ponieważ tam nie powiedziano bo tam jeszcze ubolewa się nad brakiem Polska, nie to, że Polska potępia, Polska nie zgadza się na brak przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Powtórzę, nie zgadza się na brak. No powstaje pytanie, kto, u kogo był ten brak? U tych wolontariuszy zabitych? No to też tak można to odczytać. Ja rozumiem, że i jestem, znaczy mam pewną tezę, dlaczego tak się stało. Wie pan, bo jak się pisze, i to dziwne takie sformułowanie, bo jak się pisze coś na kolanach i się nie wysokiego wzrostu, a ma się tutaj biurko i tak się pisze, to wtedy po prostu możecie nie widzieć do końca, co się pisze i się takie cuda wypuszcza. Znaczy, to jest żenujące, znaczy, że w ogóle coś takiego się pojawiło. Znaczy, nie pojawiło się słowo Izrael. Ja od razu powiem, co zostało dopisane w tym kontekście przez Twitter, tak? Post pomija ważny kontekst, że polski wolontariusz zginął z rąk sił obrony Izraela poprzez izraelski atak w Strefie Gazy. To jest to, co właśnie nie przeszło. Słowo Izrael nie przeszło przez gardło polskiemu MSZ-owi, nie przeszło, że został zabity i że został zabity przez siły obronne Izraela. Co więcej, siły obronne Izraela przyznały się do tego, ale polski MSZ dalej tak może traktuje to jako niepotwierdzone, to informacje. A więc porównajmy sobie właśnie do reakcji całego świata, do tego, że jak wielu państw już płynie potępienie i na przykład domaganie się śledztwa, na które zresztą o dziwo się IDF zgodził, że takie śledztwo ma zostać przeprowadzone.
I mnie się wydaje, że po prostu nasz MSZ, ktoś, kto przygotowywał ten komunikat, był po prostu potwornie przestraszony, żeby broń Boże nie postawić Izraela w jakimś negatywnym świetle, i to jest po prostu chore, nienormalne, jest to wstyd. Izrael jest normalnym państwem, takim jak każdy inny. Jeżeli robi coś dobrego, to go chwalimy, jak robi coś złego, to go krytykujemy. I to jest naprawdę, jest mi wstyd, że nasz MSZ... Słucham?
Ale potem się wypowiedział minister, bo ja rozumiem, prawda, jakiś tam biedny rzecznik nie mógł żadnego ministra się dodzwonić, nie mógł żadnego tam się dobić, a MSZ musiał coś wypuścić z siebie. No to wypuścił, chociaż ja nie wierzę, żeby to było bez uzgodnienia żadnego, ale załóżmy, tak? Można zwalić, no, ale potem mamy już ministra i minister uniżenie prosi w takiej sytuacji. A jak rakieta sobie ruska tam, nie wiem, wleciała, pozwiedzała i wróciła, tak, to nagle była cała afera, że jakim prawem się ruski ambasador nie stawił. No, znaczy, ja chciałem pokazać dysproporcje oraz pokazać właśnie, jak na przykład zareagował premier Australii. Zresztą, wie pan, ponieważ to jest nie pierwszy raz i nie ostatni niestety, kiedy jakiś wolontariusz albo jakiś pracownik organizacji humanitarnej czy dziennikarz, obcokrajowiec oczywiście, ginie w konflikcie, więc można sobie prześledzić bez żadnego problemu reakcje ministrów spraw zagranicznych innych krajów, krajów może z większą tradycją demokratyczną, może bardziej cywilizowanych, może mniej, gdzie te MSZ-y zwykle ostro protestują, domagają się wyjaśnień, bo taki jest protokół. Powstaje pytanie, czy jeżeli to samo się wydarzy w innym kraju, to czy polski MSZ będzie również równie oszczędny w słowach?
No znaczy, właśnie. No,
ludzie, wie pan, na Twitterze piszą, to może trzeba poprosić premiera Albanese, no bo może on się w takim razie ujmie za nami, jak nasz własny nie.
Panie doktorze, ponieważ jesteśmy obaj dobrymi obywatelami, patriotami i życzymy dobrze naszemu państwu, to ja proponuję, żebyśmy teraz kompletnie za darmo pomogli naszemu MSZ-owi, jak unikać podobnych błędów na przyszłość, i może ułóżmy takiego tweeta razem, co powinno się, jak on powinien brzmieć, 3-4 zdania, jakby pan to sformułował, gdyby to od pana zależało.
To sekundkę, ja musiałbym się nad tym zastanowić, tak, to jest poważne wyzwanie. Tak. Zakładam, że... Przekazujemy, bazując na tym, który w tej chwili jest, przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie polskiego wolontariusza, tak, który zginął z rąk sił obrony Izraela podczas niesienia pomocy dla palestyńskiej ludności w Strefie Gazy. Polska potępia łamanie prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego w tym konflikcie, w szczególności ataki na pracowników organizacji humanitarnych, organizacji międzynarodowych oraz ludność cywilną.
Dobrze, to ja dodam jeszcze jedno zdanie. Domagamy się wszczęcia śledztwa i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tej tragedii.
Tak, no tak. Myślę, ale ponieważ oni już, bo ja tak sobie pomyślałem, że oni już się powiedzieli, że śledztwo będzie, no ale tak, coś takiego się powinno jeszcze w tym komunikacie znaleźć, tak.
Dobrze, i dodamy do naszych kochanych urzędników z MSZ-u, że to możecie panowie zapisać i jest to kompletnie za darmo w ramach patriotycznego obowiązku.
To jest ten Wikimedia Commons, tak? Tak.
Nie no, wiecie państwo, to jest śmiech przez łzy po prostu, bo zginął nasz rodak i spodziewalibyśmy się czegoś zupełnie innego po naszych władzach. Oczywiście sprawa jest rozwojowa, zobaczymy co dalej. I na koniec chciałem zapytać tego wątku, co dalej? Czy uważa pan, że to w takim razie sprawy zostaną zapomniane i potoczy się wszystko dalej, czy będą jakieś jednak poważne konsekwencje tego ataku, czy tej tragedii. Wiadomo już, że tak jak pan mówił, że ta organizacja World Central Kitchen wstrzymała pomoc humanitarną. Co dalej się stanie z tym?
Czy tutaj nie wiadomo, znaczy nie wiadomo, co postanowią, jeżeli uznają, że są zagrożeni ci jednak ludzie i nie ma gwarancji, że to się nie powtórzy, to mogą się wycofać, co byłoby tragedią zresztą dla Gazy, bo zdaje się Amerykanie już chyba nie mają żadnej alternatywy, no po wyeliminowaniu ONZ-u to w zasadzie zostają tylko takie organizacje, a chyba więcej takich specjalnie nie ma, ewentualnie organizacje jeszcze z krajów arabskich, tam są takie różne właśnie humanitarne, różne, ale zdaje się one są jeszcze mniej dobrze widziane niż ta, która została teraz zaatakowana. Natomiast ja przewiduję, że tu się nic nie wydarzy. Znaczy to, że my sobie z tej chwili poopowiadamy i się pooburzamy, to okej, to tyle nasze. Możemy sobie na to pozwolić i trochę sobie pojeździć po polskim MSZ-cie, bo zresztą to nie jest pierwszy raz i nie ostatni, kiedy takie właśnie dziwne cuda się dzieją i te reakcje, zresztą od zawsze, od kiedy pamiętam, to polski MSZ jakoś nie bardzo, polski MSZ po 89 roku jakoś tak nie bardzo mógł znaleźć w tej nowej rzeczywistości, tak, można dojść, jak się tak go ogląda, tam się kadry wymieniają na młodsze, ale coś w tych murach zdaje mi się musi być, że tak przesiąka. I te reakcje są zawsze takie właśnie przedziwne. Natomiast ja przypuszczam, że jeżeli chodzi o ten konflikt, bo to chyba będzie dużo poważniejsze pytanie, że tutaj się nic nie zmieni. Jeżeli mamy w tym samym momencie informację właśnie o czymś takim, zestawioną od razu z informacją o sprzedaży 50 F-16 przez Stany Zjednoczone, to znaczy, że ta cała otoczka jak gdyby polityczna wokół krytyki państwa położonego w Palestynie przez Stany Zjednoczone, a tylko na amerykańską krytykę zwracają trochę uwagę. No oni sobie muszą zdawać sprawę, że to jest po prostu teatr. I dlatego być może taki lekceważący ton ze strony premiera Netanyahu, który zresztą zapowiedział, że nikt mu się nie będzie wtrącał i on wkrótce wyda rozkaz, jak już sobie tą przepuklinę wyleczy, bo tam leży chyba jeszcze w szpitalu dzisiaj, to wyda rozkaz ataku lądowego na Rafach, czyli po prostu na tej słynnej, zapowiadanej od dawna masakry ludności cywilnej, pomimo tego, że Amerykanie mu tam rzekomo proponowali alternatywę i alternatywą to jest właśnie latanie i precyzyjne zabijanie dronami przeciwników. Więc ja przypuszczam, że to się w tym kierunku będzie toczyło, natomiast no mamy wielką perspektywę eskalacji, no to jest jeszcze jedna rzecz, o której już my nie mówili, bo rozmawiamy głównie o Gazie, znaczy to, że mamy naprawdę perspektywę eskalacji z Libanem, którą zresztą znowu premier Netanyahu zapowiada, mówi, że oczywiście nie dąży do konfliktu, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie wyjścia, no plus atak na ambasadę, zbombardowanie ambasady irańskiej w Damaszku, no to jest coś, co na co szczególnie dla mnie ciekawostka zapieniło Arabię Saudyjską, która tam rzeczywiście już się wściekła do bólu. Ja czytałem te komunikaty i to tak z kilku źródeł, bo to i MSZ i się potem minister sam wypowiadał i jeszcze te ich agencje prasowe, jakieś totalne wyrazy potępienia, bo oni chyba też zrozumieli, że również ich placówki mogą być tak bombardowane od tak sobie, bo się ma taką fantazję. No ale to wszystko zmierza raczej do eskalacji, a nie do deeskalacji. I teraz tylko powstaje pytanie, czy to będzie po kolei, czyli najpierw Rafah, potem Liban, a potem z Iranem, czy będzie tak, że i będzie jednocześnie i Rafah na przykład i Liban. Po to, żeby odciągnąć uwagę opinii publicznej, czy tam Amerykanów, którzy się będą znowu oburzać, że się bombarduje cywilów, to rozpoczniemy być może z Libanem, prawda? No bo wszyscy będą się wtedy zajmowali Hezbollahem, bombardowaniem Libanu, a nie będą zwracali uwagi na to, co tam się dzieje w Gazie, bo to no, gazety mają tylko jedną pierwszą stronę po prostu.
No dobrze, to jeszcze a propos tego zamachu, czy też, przepraszam, ataku rakietowego na ambasadę Iranu w Damaszku, w stolicy Syrii, no to jednak jest gruba akcja, muszę powiedzieć. Zginęło tam 3 generałów, między innymi jeden z najważniejszych liderów tej, to są Gwardia Strażników Rewolucji, proszę mnie poprawić.
To jeszcze więcej, to są Brygady Jerozolimskie, tak? Czyli to jest ta główna organizacja dywersyjno-militarna, tak?
No wie pan, bo jak ja zobaczyłem pierwszy raz newsa o tym, to nie jest w ogóle kasus belli? Świadomy, z premedytacją, tak. Uderzenie w placówkę dyplomatyczną kraju trzeciego?
Tak, znaczy w normalnej sytuacji, znaczy gdyby się pan zapytał, czy to jest tak, to mogłoby być casus belli. I co więcej, odpowiedź byłaby uprawniona. Tyle tylko, że zdaje mi się, strony są formalnie chyba w stanie wojny, a na pewno nie są w stanie pokoju. Nawet, na ile, proszę mnie poprawić oczywiście, na ile ja znam prawo międzynarodowe, a wydawało mi się, że całkiem nieźle, to jest tak, że nawet w trakcie wojny, na przykład w czasie II wojny światowej, to, że Polska walczyła z Niemcami hitlerowskimi, to tak samo oznaczało, że polscy dyplomaci mogli się ewakuować do państwa neutralnego i zdaje się, nie ma nic w prawie międzynarodowym, ani spisanym, ani zwyczajowym, żadnego uprawnienia do atakowania, na przykład do bombardowania lotniczego placówek dyplomatycznych, nawet państwa wrogiego, czyli krótko mówiąc, nawet państwa, z którym toczymy wojnę. Że zwykle jednak te misje są chronione, a już szczególnie jeszcze na terytorium państwa trzeciego, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest placówka, która została zaatakowana na terytorium Syrii. I oczywiście tam różni ludzie się, a to dobrze tym Hamasowcom, bo oczywiście nie odróżniają i tak dalej, no ale no, wyobraźmy sobie następującą sytuację, tak, na próbę. Z Iranem Polska na przykład utrzymuje stosunki dyplomatyczne i to notabene całkiem na bardzo przyzwoitym i miłym poziomie. Czy to oznacza, że w takim razie Izrael, gdyby tutaj przyjechało jakieś komando, no bo załóżmy, że nie dron by przyleciał i zbombardował tę ambasadę w Warszawie, to czy oznacza, że nasze państwo nie rozpocznie śledztwa? Bo co MSZ powie, to już wiemy, to już możemy sobie sami napisać komunikat, tak? Że upolewamy w związku ze śmiercią, żeby nie było wiadomo, tak? Ale czy to oznacza właśnie, że Polska na przykład nie wszczęłaby śledztwa, tylko przeszłaby do porządku dziennego nad tego typu zdarzeniem? Też jesteśmy państwem trzecim, też mamy tutaj placówkę irańską, tak? Czy to w ogóle uprawnia Izrael do tego typu działań? Znaczy, moja teza jest taka, że nie, ale być może teraz prawo międzynarodowe, jak widzimy, ewoluuje. Od czasu jeszcze ataku rosyjskiego na Ukrainę można odnieść wrażenie, że przestało w ogóle obowiązywać, a w tej chwili w zasadzie pisze się na nowo, tak?
Panie doktorze, w prawie międzynarodowym powinno być teraz w kilku miejscach taka mała gwiazdka, a na dole nie dotyczy państwa Izrael.
Tak. Moim zdaniem właśnie tak, zdecydowanie nawet.
Nie, jest to, proszę państwa, rzeczywiście bardzo intrygująca sprawa. Ewidentnie Izrael dąży do jakiegoś rodzaju eskalacji, albo może wie, że Iran jest za słaby i bardzo dużo Izraelczykom wolno. No bo to rzeczywiście trochę tak wygląda, jakby Izrael, no już, nie wiem, no, szukał jakiejś konfrontacji z Iranem.
Wie pan, to się skończy w jednym momencie. Znaczy, jeżeli by pan, powiedzmy, był przywódcą Iranu 2 lata temu czy 3 lata temu i przywódcą Iranu dzisiaj, przywódcą, szefem gwardii, strażników rewolucji, prezydentem, ajatollahem, nie wiem, jak się pan czuje potencjalnie w której roli lepiej, i miałby pan ten materiał na co najmniej wyprodukowanie w ciągu miesiąca 5 bomb atomowych. To o ile moim zdaniem 2 lata temu, czy 3 lata temu, w czasie tych różnych rozmów JCPOA, mógłby pan sobie wyobrazić, ok, nie będziemy szli w broń atomową, bo mamy projekt tam cywilny i tak dalej. Po tych wszystkich wydarzeniach, w którą stronę by się ta wskazówka wychyliła? Moim zdaniem w takiej, że jedyną gwarancją bezpieczeństwa Iranu jest posiadanie własnych bomb atomowych. Ja się obawiam, że ta cała eskalacja, to wszystko, co się w tej chwili dzieje, doprowadzi po prostu do tego. Ponieważ wiadomo już z danych obiektywnych i niezależnych, że Iran ma co najmniej na 5 bomb, jeżeli nie na więcej, a w każdym razie ma taką ilość tego lepiej wzbogaconego, że w ciągu miesiąca może sobie wzbogacić już do właściwej formy. No i cała reszta to jest kwestia tylko konstrukcji i testów. A dane mamy sprzed 2-3 miesięcy. W związku z tym to się może właśnie zakończyć w ten sposób, że Iran, nawet jeżeli nie planował budowy broni atomowej, to już moim zdaniem w tej chwili dziwiłbym się, gdyby sobie nie budował.
No tak, czyli Izraelczycy zrobią samospełniającą się przepowiednię i sami sobie zafundują kłopoty. Ja widziałem, że oficjalna narracja jest taka w internecie, że Izrael tak, owszem, być może, bo to jak zawsze w takich przypadkach zbombardowaliśmy ambasadę Iranu, no ale Iran nam zrobił kuku, bo jakiś dron spadł w Ejlacie i prawie nie trafił nam w korwetę czy jakiś inny okręt. Ale delikatnie mówiąc, nawet gdyby to był rzeczywiście powód tego ataku na ambasadę, no to jest nieproporcjonalna odpowiedź.
Potem
przeskoczyli
ten dron
ze trzy szczeble drabiny eskalacyjnej.
Potem ten dron to po pierwsze nie pierwszy, a po drugie zdaje się wystrzelony został z Iraku, więc nie z Iranu.
Oj, Irak, jest, Iran, panie doktorze.
Ja rozumiem, tak, państwo, na Irlandia jest jeszcze i Islandia, tak? Więc tutaj można się pomylić, to prawda.
No, podobno tak a propos Irlandii, też obywatel Irlandii stracił życie w tym ataku na konwój, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. I ostatnia sprawa, o którą chcę pana zapytać, to oczywiście postawa Stanów Zjednoczonych. Organizacja World Central Kitchen jest organizacją amerykańską. Zginął podobno również obywatel Stanów Zjednoczonych. Do tej pory ten ultra-proizraelski kurs amerykańskiej polityki był tłumaczony tym, że Hamasowcy zrobili krzywdę Amerykanom, bo porwali jakichś obywateli amerykańskich. No teraz Izrael zrobił krzywdę organizacji, prawdopodobnie tam zginął również obywatel Stanów Zjednoczonych w tym ataku. Czy w związku z tym myśli pan, że jakaś wielka zmiana amerykańskiej polityki nastąpi pod wpływem tego wydarzenia, które bez wątpienia w Stanach również odbije się wielkim echem?
Znaczy nie sądzę, żeby nastąpiła prawdziwa zmiana, bo natomiast z całą pewnością to jest kolejny powód do paniki w sztabie Bidena. I będą różnego rodzaju właśnie ruchy takie paniczne wykonywane, bo no po pierwsze to jest tak, że sam ten atak jest wizerunkowo kolejną porażką, tym bardziej w zestawieniu z tymi informacjami, tak, że ale i tak będziemy wam sprzedawać broń, którą będziecie zrzucali tym ludziom na głowy, ale drugi to jest dużo groźniejszy, to jest ta sprawa irańska. Bo próba w tej chwili wciągnięcia Stanów Zjednoczonych do wojny z Iranem. Co więcej, możliwość, zresztą ja czytałem, no pierwsza taka reakcja Waszyngtonu, taka, która się jeszcze pojawiła w nocy, to była taka ad hoc, prawda, do tych wszystkich wydarzeń, że Stany Zjednoczone zapewniają Iran, że nie mają nic wspólnego i nie miały z planowaniem tego ataku na ambasadę, co może sugerować, że również nieoficjalnymi kanałami powiedziano, że to Izrael zrobił sobie sam i my naprawdę nic nie mamy z tym wspólnego, bo to by oznaczało, gdyby tak nie było, tego komunikatu, być może już taki naprawdę totalny atak na bazy amerykańskie w Iraku i w Syrii, co się może skończyć tragicznie dla bardzo wielu żołnierzy. Więc tutaj widać, że się starają się Stany Zjednoczone, no one będą ponosiły konsekwencje nie swojego działania. Powiedzmy sobie szczerze, ani atak na tych irańskich generałów, ani atak na tą ambasadę, ani atak na tych wolontariuszy, no Stanom Zjednoczonym na pewno nie pomaga. Ani nie pomaga wizerunkowo Bidenowi, ani nie pomaga interesom amerykańskim na całym świecie. Co więcej, każdy komunikat teraz, że a my i tak uznajemy prawo Izraela do samoobrony, przecież to jest gwóźdź do trumny relacji z państwami arabskimi. Ja prawdę powiedziawszy, naprawdę nie potrafię zrozumieć, na jakiej podstawie czy to jest takie, czy oni sobie to wmawiają, czy to jest po prostu taka rozpaczliwa propaganda? Na jakiej podstawie oni twierdzą, że Abraham Accord jest w ogóle do zrealizowania? Że Arabia Saudyjska przebiera tylko nogami, żeby znormalizować stosunki z Izraelem, prawda, bo tak Stany Zjednoczone poprosiły. No przecież tego typu ruch oznacza kolejną arabską wiosnę. Tam nie ma możliwości, żeby tam nie doszło w rezultacie tego do jakiejś wojny domowej. Zresztą tym bardziej, że w wielu krajach, tych, których już znormalizowano stosunki, ta sytuacja się zaczyna pogarszać, na przykład w Jordanii, no mamy ewidentną próbę destabilizacji sytuacji w Jordanii, więc to jest wszystko problem dla Stanów Zjednoczonych, tak, to są ich sojusznicy, których oni tracą zamiast zyskiwać, a przecież potrzebują ich do rozgrywki z Chinami, z Rosją, prawda, a teraz tracą ich przez taką awanturę, którą zresztą, jak widać, Izrael robi ją przecież na własną rękę. A to nie jest tak, że Amerykanie tam siedzą amerykańscy generałowie, prawda, i mówią, a dzisiaj zaatakujmy sobie amerykański konwój, znaczy konwój humanitarny amerykańskiej organizacji. No, z całą pewnością nie. A gdyby tak się okazało, no to ta administracja po prostu tam będzie oglądała cała świat w kratkę, gdyby się okazało, że Amerykanie mogli o czymś takim wiedzieć. Ja w to akurat oczywiście nie wierzę.
Nie, ale my krytykujemy Izrael, tak jak mówiliśmy, jak robi coś niedobrego, natomiast możemy teraz też pochwalić, otóż Izraelczycy, panie doktorze, nigdy by sobie nie pozwolili na to, żeby Amerykanie siedzieli im w sztabach i mówili, co robić.
No tak, no właśnie, a Amerykanie...
Są asertywni bardzo i za to im chwała.
A Amerykanie mają ten problem, że wiedzą o tym, że ich sojusznik, którego popierają blankietowo, zrobi wszystko, co jest dobre dla siebie, nawet jeżeli to jest kosztem naprawdę potężnego kosztu politycznego i kosztu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I to jest nie pierwszy raz, ale parę razy Amerykanie pokazali, tak jak przy okazji ostatniego głosowania w Organizacji Narodów Zjednoczonych, że dysponują jednak możliwościami, że tak powiem, odwinięcia się w taki sposób łagodny. Bo gdyby kolejna rezolucja, na przykład ta francuska, przeszła, gdzie mamy wyraźnie powiedziane o granicach 1967 roku i stolicy we wschodniej Jerozolimie oraz możliwości nałożenia sankcji na przykład na Izrael już międzynarodowych w sytuacji, gdyby łamała albo się sprzeciwiła tej rezolucji, ja bym się jednak na miejscu władz izraelskich zastanowił. Oczywiście nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale wszystko zależy od tego, jak głębokie będą koszty dla Stanów Zjednoczonych. I w ogóle na ile Biden jeszcze kojarzy, to po pierwsze, po drugie kojarzy tą sytuację. Jego sztabowcy, zdaje mi się, wie pan, ja to z takim dosyć dużym rozbawieniem oglądam, bo my żeśmy w Polsce już przynajmniej dwa razy widzieli analogiczną sytuację, gdzie sztabowcy rządzącej partii mówili o tym, że nic nie będziemy robić, bo ludzie zagłosują na nas, bo nie jesteśmy tymi drugimi, tak? I się doszło dwa razy do dosyć twardego lądowania, prawda, po czymś takim. I tutaj jest dokładnie to samo przeświadczenie.
Tak, tylko ja chciałem tylko jedną rzecz ad vocem. To znaczy ten amerykańskie tupnięcie w cudzysłowie na Izrael było bardzo łagodne, bo przypomnę państwu, że Ameryka pierwszy raz złotymi literami, czy należy zapisać w kominie, nie zawetowała jakiejś rezolucji wzywającej do zawieszenia broni, jak sobie życzył Izrael, ale ona tak wstrzymała się i przez to wstrzymanie uznała, że ona jest niewiążąca. Coś w tym guście, prawda? Proszę mnie poprawić. W związku z tym to trochę niby ostrzeżenie, ale...
Tłumaczenie się z tego było, no ale tak czy inaczej, no wszyscy powiedzieli, to jest normalnie wiążąca rezolucja, taka jak każda inna. Natomiast, no to jest to tak, ale to był też sygnał, że proszę bardzo, no możemy w bardziej znaczącej, bo ta rezolucja akurat nic nie wnosi, oprócz tego, że jest. Natomiast możemy również bardziej znaczących się zapomnieć, przyjść na głosowanie, czy nie zagłosować, czy się wstrzymać od głosu.
No tak, a drodzy Państwo, jeszcze dodam, że właśnie jeden z emerytowanych generałów izraelskich udzielił wywiadu prasie izraelskiej, w którym powiedział, że prowadzimy tę wojnę tylko i wyłącznie dzięki Amerykanom. Oni nam dają pociski, broń i wszystko, z czego my strzelamy. I amerykańska postawa, panie doktorze, trochę przypomina mi słynną izraelską formułę strzelaj i płacz. Wyjaśnię państwu, chodzi o to, że mówi się żołnierzom, dobra, strzelaj, rób straszne rzeczy na froncie, a potem idź do psychoanalityka i się wypłacz. I trochę Ameryka ma taką dziwną strategię. Z jednej strony dostarcza broń, dostarcza te bomby, które demolują tą strefę gazy, zabijają dzieci tam, a z drugiej strony, no Izraelu, powinieneś przestrzegać praw człowieka. To jest kompletna schizofrenia.
No tak, no taką konkluzją, tak, taką konkluzją możemy zapewne to zakończyć. No, coś się pewnie, wie pan, to jest tak, że w takich sytuacjach dochodzi bardzo często do takich przesileń, tak? Coś się zmieni. Być może właśnie otrzeźwieniem będą kolejne lata Trumpa, który oczywiście tutaj w tym kontekście tego akurat konfliktu wiele nie wniesie, ale też w jego czasach prawdopodobnie dojdzie do biologicznej wymiany przynajmniej części kierownictwa Partii Demokratów, które już jest, tam jest naprawdę już to całkowita gerontokracja. Może tam się pojawi ktoś nowy, młodszy i powiedzmy bardziej zdolny do prowadzenia jakiejś bardziej śmiałej polityki zagranicznej. O, w ten sposób.
Pożyjemy, zobaczymy. I jeszcze na koniec, w trakcie świąt, duże demonstracje w Izraelu z rodzin zakładników i ich sympatyków. Pojawiają się bardzo groźne określenia. Gdzieś widziałem nawet: podpalimy Izrael, jeżeli wreszcie ten nieszczęsny Netanyahu nie podpisze dealu w sprawie wypuszczenia naszych bliskich, bo mija już kilka miesięcy i nic. Czy myśli pan, że ta presja społeczna w Izraelu, niezadowolenie społeczne, gdzieś widziałem, armatkami wodnymi już polewali wściekłe tłumy, przyniesie jakiś skutek?
No od roku nie przyniosło, w związku z tym przecież to była również reforma sądownictwa, były większe nawet demonstracje niż obecnie. To, że ci ludzie się radykalizują, to wiele nie pomoże. To jedyna szansa tak naprawdę. Wie pan, to trochę tak jest jak z Alem Capone, tak? Jak Al Capone, prawda, nie wiem, tam mordował, terroryzował, to wsadzili go za podatki. I mniej więcej tak to będzie wyglądało tutaj, czyli ten rząd nie rozpadnie się dlatego, bo popełnia zbrodnie wojenne w Palestynie. Nie rozpadnie się dlatego, bo że otwartym tekstem połowa ministrów w rządzie mówi o tym, że ci zakładnicy mają zginąć, no, że ich życie jest warte tyle samo, co żołnierzy, a jak wstrzymamy operację, no to ci żołnierze zginą. Czyli to też nie będzie przyczyną. Przyczyną moim zdaniem będzie pobór Heredich, czyli ultraortodoksów, do wojska. Ponieważ centrum i lewica chce to przeforsować, bo to teraz mija termin, tak, tego odwleczenia sądowego, więc za chwilę powinni właśnie zacząć być brani w kamasze. A i rodziny tych, którzy giną tam albo są, wracają ranni z frontu, a przecież to nie jest ostatnia wojna, przypomnijmy, no wszyscy wiedzą. Zaraz będzie Liban, tam będzie ciężej niż z Hamasem prawdopodobnie, a nie wiadomo co z Iranem jeszcze. I tu się okazuje, że pół narodu, prawda, no nie dostaje w tym czasie stypendia i nie jest brana do wojska. Co więcej, jeszcze nie płaci podatków. No i ten sprzeciw jest bardzo poważny i to jest główna oś sporu. I teraz jeżeli się Netanyahu jakby nie ugnie przed lewicą, to lewica mu wyjdzie z rządu. Jeżeli się ugnie przed lewicą, no to znaczy nie będzie już tego gabinetu jedności. Natomiast jeżeli się ugnie w jakikolwiek sposób, no to mu wyjdzie skrajna prawica z rządu. I to jest jedyna nadzieja na to, że ten rząd się może rozpaść, bo moim zdaniem pod nawoływania Jara Lapida, który tam woła jak ten na puszczy, to nie zadziała.
No tak, bo dodam, że ci ultraortodoksi, czyli ci bardzo malowniczo wyglądający ortodoksyjni Żydzi, nie mają żadnych obowiązków wobec państwa, bo nie są brani w kamasze, ale za to ciągną zasiłki i to doprowadza po prostu, i żyją z tych zasiłków de facto, mają po 12 dzieci czasami, to nie jest dziwne na Measherim w Jerozolimie i to doprowadza po prostu do absolutnego szału resztę społeczeństwa.
A jeszcze na dodatek jeszcze potrafią, znaczna część z nich, kontestować prawomocność istnienia państwa Izrael, bo to dodajmy jeszcze to, że to jest ich główna teza. Że państwo to jest uzurpacja. Co więcej, przecież widziałem takie, jakich policja pałowała gdzieś tam, bo oni wychodzą z demonstrantami właśnie. To są jedyni demonstranci chyba w tej chwili na terenie Izraela, którzy wychodzą z flagami palestyńskimi i mówią, że stop wojnie, że w ogóle syjonizm to nie jest judaizm, prawda, że to jest uzurpacja. No i jest ich legion, tak, prawda, to nie jest tam 4000 osób, to są jakieś setki tysięcy w tej chwili. Obliczano ponad 500 000 czy więcej nawet jest w tej chwili tych ultraortodoksów, to na podstawie właśnie tych danych podatkowych, znaczy tych, którzy nie płacą. Oni dostają jeszcze wielkie dotacje do swoich szkół. I teraz właśnie ten nowy projekt tego prawa ma mówić o tym, że jeżeli ci ludzie nie będą brani, znaczy nie pójdą w kamasze, to stracą te stypendia, to dofinansowanie. Co spowoduje, że jeszywy upadną, no a jeszywy to jest ta właśnie tkanka Izraela.
Tak, tak. Ja dodam, że to chyba Neutrej Karta się nazywa, tak? Ta organizacja tych ultraortodoksów i pamiętam, jak oni kiedyś do Arafata pojechali i mieli czarne kapelusze, pejsy, a tutaj Arafatki z napisem Wolna Palestyna. Doprowadziło no tak. Do szału oczywiście Izraelczyków, no ale to też taki element lokalnego folkloru, który może się właśnie wywrócić rząd. Panie doktorze, bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę w trybie wydania specjalnego. Moim i państwa gościem był oczywiście jedyny niezastąpiony dr Wojciech Szewko. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
I oczywiście, drodzy państwo, jeżeli macie niedosyt po tej rozmowie, to odsyłam państwa i zapraszam do oglądania kanału doktora Szewki na wschód od Bliskiego Wschodu, gdzie niemal codziennie chyba, prawda, są filmy, które poruszają tę tematykę.
Codziennie, tak jest.
Codziennie, no pięknie. Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję widzom Historii Realnej za obejrzenie tego odcinka specjalnego naszego kanału. Będziemy oczywiście dalej śledzić sytuację w Strefie Gazy. Dziękuję, że wspieracie nasz kanał, że jesteście z nami, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. Zachęcam do odwiedzenia naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Kubki, koszulki Red is Bad z napisem Historia Realna i książki, między innymi nowa książka Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. No i dzisiaj ten wyjątkowy super kciuk dla Fundacji Zarys. Przypominam, że dzisiejszy odcinek jest historyczny, bo podsumowujemy 2-letnią akcję współpracy Zarysu z Historią Realną. 3,5 miliona. Taka jest wartość pomocy medycznej, która została przekazana przez Zarys. Też zostaje przekazana, bo jeszcze dwie ciężarówki wyjadą w najbliższych dniach na Ukrainę dla najbardziej potrzebujących, dla ofiar wojny. Także jeszcze raz kciuk dla Zarysu. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie mnóstwo fantastycznych e-booków, audiobooków i książek. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Cychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.